Wywiad brytyjski i francuski niewiele wiedziały o radzieckich zbrojeniach, a często wpadały w zasadzki radzieckiego kontrwywiadu. Nawet Abwehra przyznawała się do braku sukcesów wywiadowczych w policyjnym państwie Stalina.
Łatwiej Arabowi w powiewającym burnusie przejść niezauważonym przez Berlin, niż obcemu agentowi przedostać się do Rosji.
Powiedział generał Ernst Köstring, atasze wojskowy pracujący w niemieckiej ambasadzie w Moskwie od października 1935 roku. Pisał do centrali.
Doświadczenie z pracy tutaj z ostatnich kilku miesięcy wykazuje, że jest poza wszelką kwestią zdobycie wojskowych informacji, nawet luźno związanych z przemysłem zbrojeniowym. I to w najbardziej błahych sprawach.
Na początku swojej pracy mógł jednak dowiedzieć się co nieco dzięki pomocy konsulatów, których pracownicy dostali od niego dokładne wytyczne, czemu się przyglądać na defiladach i ćwiczeniach wojskowych. Sam docierał do odległych rejonów Związku Radzieckiego, podróżując swoim wielkim samochodem, w którym zamontował 240-litrowy zbiornik paliwa. Skąpe informacje wywiadowcze, brak rzetelnego obrazu radzieckich sił zbrojnych w połączeniu z pompatycznymi gazetowymi informacjami o tempie budowy zakładów przemysłowych i wielkich parad wojskowych na Placu Czerwonym, organizowanych przy okazji święta 1 maja i rocznicy rewolucji, rozdmuchiwały wyobraźnię brytyjskich i francuskich polityków. Dlatego tak bardzo zaszokowały ich raporty zachodnich obserwatorów z wielkich manewrów Armii Czerwonej w czerwcu 1935 roku na poligonie pod Kijowem. Zaproszeni tam generałowie francuscy i brytyjscy patrzyli jak 1000 czołgów, które przejechały 650 kilometrów. Z marszu rozwija bojowe formacje i przechodzi do natarcia. Brytyjskiego generała Archibalda Wavella zaszokował obraz ławy czołgów pędzących po poligonie jeden obok drugiego. Naliczył ich kilkadziesiąt w jednym szeregu, a wiedział, że cała British Army dysponuje niewiele ponad 300 czołgami. Siła pancernej pięści zademonstrowana na wstępie ćwiczeń była przykrywką do pokazów, które olśniły zagranicznych obserwatorów. Na dźwięk samolotowych silników unieśli wysoko głowy, wpatrując się w czarne punkciki na niebie, które rosły w oczach. Nadlatywały wielkie czterosilnikowe bombowce TB-3. W pewnym momencie na ich skrzydłach pojawiły się figurki żołnierzy, którzy wychodzili z kabin i ześlizgiwali się po szerokich płatach. Wnet niebo zajaśniało setkami białych spadochronów. Żaden z zagranicznych obserwatorów nie widział tak masowego wykorzystania wojsk powietrzno-desantowych. We Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech nikt nie myślał o wykorzystaniu takich wojsk. Jedynie Niemcy przeprowadzali eksperymenty z kilkudziesięcioosobowymi oddziałami policyjnych spadochroniarzy, aby użyć ich do niespodziewanych ataków na placówki partii komunistycznej. Żołnierze, którzy wylądowali po rozpakowaniu pojemników i wydobyciu broni, skierowali się w stronę rozległej łąki. Zanim tam dotarli, wylądowały duże samoloty transportowe. Były to te same czterosilnikowe TB-3, których komory bombowe przystosowano do przewozu żołnierzy i sprzętu. To się nie śniło żadnemu z zachodnich obserwatorów. Żadna armia Zachodu nie ćwiczyła przerzutu drogą powietrzną pojazdów bojowych. A z radzieckich transportowców wyjeżdżały tankietki, samochody opancerzone i działa. Na oczach obserwatorów formował się silny oddział uderzeniowy dysponujący artylerią i bronią pancerną. Obserwacja tych manewrów musiała doprowadzić do jednego wniosku. Armia Czerwona jest gotowa do agresywnej wojny. Jeżeli na jednym poligonie zgromadzono ponad 1000 czołgów, to oznaczało, że w jednostkach pancernych jest ich 10 razy więcej. To pobieżne podliczenie odpowiadało prawdzie. A czołgi, samoloty bombowe i oddziały powietrzno-desantowe, podobnie jak na morzu okręty podwodne, były bronią agresywną, przysposobioną do ataku, nie do obrony. Armia Czerwona, otrzymując nowe uzbrojenie, reformowała się, przygotowując się do spełnienia najważniejszego etapu rewolucji Stalina, marszu na zachód. Na drodze z Moskwy do kanału La Manche wielkie i rozległe równiny tworzyły wymarzony teren dla czołgów. Jedynie szeroko rozlane rzeki mogły utrudniać i hamować marsz. Dlatego Armii Czerwonej potrzebne były wojska powietrzno-desantowe, nieznane w armiach, które nie myślały o wielkich ofensywach pancernych. Gdy czołgi zatrzymałyby się przed rzekami, do walki ruszyłyby oddziały spadochroniarzy, którzy wsparci przez lekkie czołgi i artylerię zajmowaliby mosty i zdobywali przyczółki. A stamtąd czołgi mogłyby prowadzić dalej swój marsz ku kanałowi La Manche. Bombowce TB-3, pierwsze ciężkie bombowce świata, też zrobiły wrażenie na obserwatorach swoimi ogromnymi skrzydłami o rozpiętości ponad 40 metrów i 4 silnikami. Na tej podstawie można było szacować, że mają zasięg wystarczająco daleki, aby uderzyć na zakłady przemysłowe i miasta daleko poza linią frontu. A na takie zagrożenie Brytyjczycy byli szczególnie czuli. Nawet bardziej niż na groźbę, jaką stanowiły czołgi, bo te kanały La Manche nie przebyłyby tak łatwo. Raport, jaki generał Wavell przedstawił po powrocie do Londynu, zabrzmiał jak alarm. Premier Stanley Baldwin, który w czerwcu 1935 roku po raz trzeci stanął na czele rządu jego królewskiej mości, wydawał się nie lekceważyć informacji o zagrożeniu. Podjął kroki zmierzające do podniesienia obronności Wielkiej Brytanii, ale w zakresie, na jaki stać było demokratyczne państwo. Pieniądze poszły na wzmocnienie obrony przeciwlotniczej kraju, w której zwiększono liczbę eskadr myśliwskich, a także na Royal Navy. Wojska lądowe były na trzecim miejscu i dostały najmniej 2 miliony funtów sterlingów. Za tę sumę można było wybudować 125 czołgów średnich, ale już nie starczyłoby pieniędzy na paliwo i amunicję. W 1936 roku British Army miała 375 czołgów, z których 307 uznawano za przestarzałe. Dogonienie Związku Radzieckiego wydawało się nieosiągalne dla państwa, które musiało liczyć się z potrzebami obywateli i ich poziomem życia, nawet światowego mocarstwa. Nikt z zachodnich strategów nie miał wątpliwości, że Armia Czerwona ruszy na szerokim froncie, ciągnącym się przez tysiące kilometrów od Bałtyku do Morza Czarnego, zaś główny ciężar uderzenia skieruje na Polskę i Czechosłowację. W istocie w planie uderzenia na zachód, opracowanym w końcu lat 30., radziecki sztab generalny przewidywał, że do walki ruszy 9 milionów żołnierzy, wspieranych przez 37 tysięcy czołgów i 20 tysięcy samolotów, posuwających się na froncie od Olsztyna do Lublina i dalej na południu. Słaba Polska i Czechosłowacja nie mogłyby zatrzymać tej potęgi. Tylko Niemcy mogły powstrzymać czerwony żywioł, ale pod warunkiem, że dysponowałyby odpowiednio wielką i silną armią oraz polem manewru. Adolf Hitler otrzymał pozwolenie na odrzucenie wersalskich ograniczeń, odbudowę niemieckich sił zbrojnych. Uzyskał również zgodę na zajęcie Austrii i części Czechosłowacji, gdzie Wehrmacht mógłby zatrzymać bolszewicki walec, gdyby ten potoczył się na zachód.